On wspomoże swoje wierne sługi.
Czyli o tym, jak Bóg działa w historii.
Rafał Pawlik
zaprasza.
Witam Państwa bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu. Dziś, zgodnie z obietnicą, którą w ramach naszych spotkań gdzieś tam złożyłem w tym roku, chciałbym Państwu powiedzieć troszeczkę o najwybitniejszym przedstawicielu węgierskiej dynastii Arpadów, czyli świętym Stefanie. Ale nie można o tym królu za dużo mówić, jeżeli byśmy sobie nie powiedzieli kilku słów o Węgrach jako takich. Węgrzy, czyli inaczej Madziarowie, nasi bratankowie, jak często o nich Polacy mówią, to lud zupełnie obcy, jeżeli chodzi o kwestie Europy. Wystarczy posłuchać ich języka, to jest język zupełnie niepodobny do żadnego z ludów, który otacza Węgry dzisiejsze. No i jest to zupełnie inna grupa językowa, grupa tak zwana ugrofińska, gdyż sam ten lud, jego początki znajdujemy za Uralem. To była taka społeczność, która szybko się przemieszczała, dzięki temu, że na tych stepach za Uralem wykształciła hodowlę koni i był to lud konny. Dlatego też nie wiemy w jakich, można powiedzieć, okolicznościach, ale na pewno między V a IX wieku Węgrzy już nie są za Uralem, tylko osiedlają się na północnym brzegu Morza Czarnego. I tam w zasadzie można by powiedzieć, że mogliby spocząć na stałe, bo tak jak mówię, były to 3 wieki, w których oni tam przybywali i tam rozwijali swoją strukturę państwową, bym nawet tak mógł powiedzieć. W tym czasie bardzo często byli gośćmi w Europie. Służyli jako najemnicy zarówno w państwie bizantyjskim, które dość blisko, tak, od Morza Czarnego do Bizancjum, to nie jest daleko. Natomiast mamy także poświadczonych najemników węgierskich, na przykład u wschodnich Franków, czyli można powiedzieć tereny dzisiejszej Austrii, tak, północnych Włoch. W związku też z czym był to na pewno lud bitny, skoro tylu ludzi korzystało z ich usług. Jak to często bywa na wschodzie, ten lud, bitny i silny, spotkał groźniejszego od siebie przeciwnika. I tak, koniec IX, początek X wieku, Węgrzy uciekają z nadmorza Czarnego przed Pieczyngami i docierają, można powiedzieć, na tereny dzisiejszej niziny węgierskiej. To się nazywa Kotlina Panońska, geograficznie ten region. Tam spotykają się z państwem, powoli już upadającym, pierwszym państwem stworzonym przez Słowian, czyli tak zwanym państwem wielkomorawskim. Było to państwo chrześcijańskie, które jednak nie dało rady oprzeć się przeciwko tej dziczy węgierskiej, która na swych koniach bardzo szybko, bo w zasadzie w latach 900 do 907 Węgrzy podbijają państwo wielkomorawskie i wypierają wschodnich Franków aż na linię Alp. Stają się władcami tych ziem. Opanowują obszar dawnej rzymskiej prowincji Pannoi, czyli to jest taki teren Dunaj-Sawa-Alpy. Dość duży teren. I tam oni oczywiście nie są jedyną ludnością, przecież podbijają te tereny. Mamy tam ludność południowosłowiańską oraz ludność rzymską, tą, która kiedyś mieszkała w prowincji rzymskiej. Węgrzy prowadzą politykę takiej, byśmy powiedzieli germanizacja, ale tu nie pasuje do słowa węgrenizacja, nie wiem jak to nazwać. Natomiast każą tym podbitym ludom uczyć się węgierskiego języka, nie akceptują absolutnie wśród swoich struktur nikogo, kto tym językiem nie włada. Stają się tą ludność asymilować do siebie, a nie na odwrót. Dzięki czemu ta ludność języka węgierskiego wzrasta. Tak, zamiast maleć, wzrasta.
Węgrzy jest to lud niezwykle podzielony w tym czasie.
Na, można powiedzieć, takie struktury klanowe wręcz, takie, mamy wielu wodzów, ci wodzowie mieli swoich wojowników i tak dalej. I w pierwszych latach właśnie X wieku przybywają znowu do Europy jako żołnierze. Tym razem jednak nie są to gościnne występy, czy też nie jest to służba u jakiegoś władcy, tylko to są typowe rajdy zbójeckie. Proszę Państwa, Węgrzy łupią Europę. To można sobie tak uczciwie słowo łupią wykorzystać. Węgrzy są we Włoszech, są w Niemczech, są na terenach dzisiejszej Francji. W 942 roku nawet wjeżdżają w Aragonię, to jest teren dzisiejszej Hiszpanii. I tam nie mają sobie równych. Są wielkim zagrożeniem. Stają się takimi wikingami tylko na koniach. No, Europa zbytnio nie wie co robić. Ludy niemieckie, chrześcijańskie już ludy niemieckie, mądują koalicję i dochodzi do bitwy.
W 907 roku zakończył się proces zdobywania ziem przez Węgrów.
A dopiero w 955 roku Europa chrześcijańska jest w stanie po raz pierwszy odeprzeć najazd węgierski. To jest prawie 50 lat, gdzie Węgrzy byli postrachem dla Europy. Państwa, co się dzieje po tej porażce? Mianowicie Węgrzy troszeczkę spokornieli, tam naprawdę dostali mocno łupnia i musieli sobie przemyśleć kilka spraw. Przede wszystkim doszli do tego, że oni są tak podzieleni, że mimo że wcześniej byli postrachem, no teraz ten podział zaczyna działać na ich niekorzyść i trzeba by ten lud węgierski skonsolidować. I tu wchodzi nam na, można powiedzieć, teatr historii lud Arpadów. Ta nazwa to jest od założyciela, od wodza, który miał na imię Arpad. To jest taki mityczny założyciel tej dynastii, jak u nas Piaskołodziej, tak? W dynastii Piastów. Nie wiemy o nim nic poza jego imieniem. Natomiast ten człowiek, który zapisał się w historii i był na pewno władcą historycznym, to był Geza, który w 974 roku przyjmuje chrzest. Można sobie zadać pytanie, dlaczego? Dlaczego przyjął chrzest? Są zawsze dwie odpowiedzi. Pierwsza, której nigdy nie możemy negować, to, że się nawrócił. Jego żona była chrześcijanką, ale obrządku wschodniego. To wiemy na 100%. Natomiast on przyjął chrzest w obrządku zachodnim, tak? W obrządku rzymskim, w związku też z czym ta żona może, to nie był właśnie powód, żona, która go do tego namówiła. On mógł się oczywiście nawrócić, ale była też, można powiedzieć, inna opcja. Mianowicie on zdobył tereny, wraz oczywiście ze swoimi współplemieńcami, które były chrześcijańskie. On widział, że ta religia daje pewną możliwość konsolidacji, jest pewnym spoiwem, którego Węgrom brakuje. Węgrzy mają to spoiwo, to jest wódz. Jeżeli wódz sobie wywalczy, tak, że jest wodzem wszystkich wodzów, no to rzeczywiście ma władzę, ale wystarczy, że umrze i już wszystko się rozpada. Wszyscy oni zaczynają się bić między sobą, tak? Ten lud nie jest spojony, on jest cały czas podzielony, jest po prostu pod jednym butem. Geza chce to zmienić. Geza chce wprowadzić chrześcijaństwo i chce to zrobić wraz ze swoim synem. Jego syn, Wajk, to jest jego imię węgierskie, zostaje również ochrzczony i nadaje mu się imię Stefan. Jest legenda o tym, że chrztu udzielił sam święty Wojciech, oczywiście wtedy jeszcze nie święty, natomiast na to potwierdzenie nie mamy, ale na 100% święty Wojciech udzielał mu bierzmowania, gdyż święty Wojciech w tym czasie bywał na dworze Gezy i rzeczywiście ewangelizował, tak? On dopiero w ostatnim fazie swojego życia wybiera się do nas, a potem na Prusy, gdzie kończy chwalebnie swój żywot. Stefan, skąd to imię? Niektórzy badacze wskazują, że mogłoby być to na cześć papieża Stefana z II wieku męczennika i to było takie podlizanie się troszeczkę stolicy apostolskiej. Natomiast raczej tu chodzi o to, przypominam, jego matka jest chrześcijanką grecką, w związku z tym grecki jest dla niej ważny, natomiast Stefanos to znaczy po grecku ukoronowany. To był ten pomysł, tak, żeby to był władca, który otrzyma koronę królewską z rąk papieża, no bo Geza był księciem oczywiście, takim naszym mieszkiem, który dopiero zaczynał ten proces konsolidacji. Geza przygotowuje syna doskonale do roli przyszłego władcy i każdy przyszły władca powinien mieć dobrą żonę. I tutaj oczywiście Geza szuka takiej partnerki dla swojego syna. Przypominam, no miłość w tym momencie, o tym nie rozmawiamy, tak? Rozmawiamy o polityce, rozmawiamy o wierze, rozmawiamy o pewnych, no, sojuszach, które się przez małżeństwo zawierało, a nie o samej miłości, która tam mogła być, ale nie musiała i żadnych informacji na ten temat nie mamy. Na żonę dla swojego syna Geza wybiera Gizellę. Była to córka Henryka Kłótnika i jednocześnie siostra przyszłego, no oczywiście Geza nie wiedział, że to będzie przyszły cesarz, ale przyszłego cesarza Henryka II. W związku z tym w 996 roku Stefan dostaje naprawdę świetną partię za żonę. Oczywiście wiązało ich to w jakiś sposób z, no, narodem niemieckim, tak, z dworem niemieckim i w drugą stronę to szło. Ich związało z Niemcami, ale Niemców też związało z Węgrami. Niemcy zaczynają przybywać na dwór Gezy, również rycerstwo i mu służyć. To jest dodatkowy atut militarny. Sam Geza i Stefan później mają swoich żołnierzy. Węgrzy, jak już wcześniej powiedziałem, są ludem bardzo bitnym. Natomiast dodatkowo zyskują wsparcie z zewnątrz, takich można powiedzieć najemników, tylko mniej za pieniądze, a bardziej za ideę, czy tak? Ono chciało walczyć z poganami i pomagać dopiero co budującemu się państwu chrześcijańskie. Po śmierci ojca w 997 roku, czyli rok po chrzcie Mieszka, proszę zobaczyć, to są te same czasy, Stefan obejmuje władzę nad swoim księstwem. On był do tego wcześniej przygotowany. Geza zrobił coś niezwykłego. Zwołał wiec i za swojego jeszcze życia wiec wybrał Stefana na księcia, na wodza. Dlatego też jak Geza umiera, Stefan od razu jest wodzem. Przynajmniej tych spośród Węgrów, nad którymi rządził wcześniej jego ojciec. Stefan oczywiście chce skonsolidować cały naród węgierski. Tych władyków jest jeszcze sporo do przekonania, podbicia, jednakże ma silną bazę. To, co zbudował jego ojciec oraz chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo jest dla niego bardzo ważne. On oczywiście był chrześcijaninem, on był ochrzczony w wieku 5 lat, więc już wychowywał się jako chrześcijanin, ale zdaje sobie sprawę, że jego pozycja będzie umocniona dzięki wierze katolickiej, tak? Co robi? Wprowadza chrześcijaństwo nie tylko siłą, bo tutaj też niestety siłą też troszeczkę wprowadzał to chrześcijaństwo, nie ma co się tutaj oszukiwać, ale bardzo też prawem i pewnymi zwyczajami. Na przykład funduje opactwo benedyktyńskie, później takie główne na Węgrzech, później następne, sprowadza zakonników, zaprasza kapłanów, misjonarzy, zakonników z Europy, wysyła takie zaproszenia, przybywajcie do nas, ewangelizujcie, tak? I oni przybywają, rzeczywiście, chcą ewangelizować ten teren. Stwarza prawo, że każde 10 wiosek musi wybudować jeden kościół i go utrzymywać. I słowo musi jest bardzo kluczowe. Jak wioski tego nie robiły, no to ludzie Stefana wparowywali konno z informacją, że prawo jest łamane, a wtedy no, z takimi ludźmi postępuje się w sposób wiadomy. Dlatego oni budują te kościoły. Nieochrzczeni Węgrzy zaczynają budować kościoły, bo takie jest prawo, które zarządził ich książę. Stefan trafia na dobre lata. Z jednej strony cesarzem jest Otton, ten Otton, który chciał Bolesława Chrobrego wciągnąć do swojej polityki, można powiedzieć, odbudowy Imperium Zachodnio-Rzymskiego. I ten sam Otton podobnie myśli właśnie o Stefanie, że to może być jego dobry sojusznik. Ziemie Stefana, węgierskie ziemie ogólnie rzecz biorąc, miały lepsze położenie niż te, które miał Bolesław. Bolesław był w ciągłym konflikcie z tymi wschodnimi Niemcami, że tak powiem, tak? Oni tam się bili o wpływy. Tutaj w zasadzie nie było o co się bić. Ale jednocześnie te ziemie były niezwykle istotne, ponieważ znajdowały się dość blisko Bizancjum. Stefan w każdej chwili mógł powiedzieć, no dobra, wy nie chcecie ze mną współpracować, ja mam tu inne państwo chrześcijańskie, potężne państwo chrześcijańskie, które może być po mojej stronie i mi pomagać. No i nie był gołosłowny na przykład, ponieważ oprócz mnichów zachodnich sprowadzał sobie też mnichów i mniszki wschodnie. Bardzo liczne fundacje bazylianów, czyli właśnie tych wschodnich mnichów. Pokazywał Europie Zachodniej, słuchajcie, jeżeli wy tutaj z nami zagracie nie tak, no to ja mam tutaj wschodnie chrześcijaństwo i mogę w każdej chwili się pod nie podpiąć, to nie jest daleko. Bolesław Chrobry nie miał tej możliwości, wschodnie chrześcijaństwo miał, jasne, jest Kijów, ale Kijów nie ma tej siły co Bizancjum. To jest miasto Konstantyna, to jest piąty patriarchat, tak? To jest to dziedzictwo rzymskie, bardzo blisko. Najważniejsze miejsce w chrześcijaństwie wschodnim. On ich ma blisko siebie, tak? Może w każdej chwili skorzystać z tej opcji. Dlatego też papież, znów świetny papież, też wspaniały zbieg okoliczności, tak? Papież Sylwester bez problemu przekazuje Stefanowi koronę oraz możliwość zakładania biskupstw. I proszę sobie to porównać z nami. Tysięczny rok, zjazd gnieźnieński, Bolesław jest koronowany przez cesarza. Nakładana jest mu korona. Ale on wkrótce umiera. Ta korona z Rzymu nie zdążyła tam dojechać, można powiedzieć. I Bolesław walczy przez najbliższe lata, tak? Aż dopiero w 1025 roku zostaje koronowany. Sukces, jaki Bolesław odniósł poprzez zjazd gnieźnieński, jaki to był sukces polityczny? Arcybiskupstwo i biskupstwo, zupełne uzależnienie się od niemieckiej struktury kościelnej, tak? Przypomnę, Czesi, chrześcijanie dłużej niż my, tak? Arcybiskupstwo wywalczyli sobie dopiero w 1344 roku. Do tego czasu są całkowicie zależni od Niemców i od ich struktury kościelnej. A co dostaje Stefan z koroną? Stefan z koroną dostaje, proszę Państwa, władzę ustanawiania biskupstw i arcybiskupstw. I on sobie to robi tak. I ma. Ustanawia pierwsze biskupstwa, najpierw 5 pierwszych i jedno arcybiskupstwo. Jest całkowicie niezależny od Niemiec. i wprowadza taką zasadę w swojej polityce, to będzie dość widoczne u niego. Co zdobywa jakieś ziemie, co udaje mu się coś podbić, tam tworzy nowe arcybiskupstwo. I na przykład w pierwszych latach musi walczyć z tym oporem pogańskim, który ma u siebie. Przede wszystkim tu chodzi o jego wuja, który staje przeciwko niemu, jego własna rodzina. Udaje mu się właśnie z rycerstwem niemieckim odnieść sukces nad pogańskimi Węgrami, tymi, którym nie podoba się to, co zrobił Geza i nie podoba się to, co chce zrobić Stefan, czyli chrystianizacja Węgier. Gdy mu się to udaje, zaczyna podbijać tych władyków czeskich. I gdy to robi, pierwszym, no można powiedzieć, takim krokiem, w którym się udał z wojskami, to była Transylwania, bardziej znana u nas jako Siedmiogród. Gdy tylko zdobywa te ziemię, tworzy tam biskupstwo. To był rok 1003. Następnie wydaje swoją siostrę za jednego z właśnie takich władców węgierskich i gdy ten uznaje władzę Stefana, od razu na jego ziemiach buduje arcybiskupstwo. Ostatecznie Węgry zostają zjednoczone po pokonaniu Aitoniana. Mam nadzieję, że dobrze czytam jego nazwisko. I zdobyciu tych ziem Bonaty. I teraz, co robi na sam koniec? Znów robi biskupstwo. Ostatecznie na koniec swojego życia utworzył 2 arcybiskupstwo i 7 biskupstw. Jest całkowicie niezależny. Dzięki temu papieżowi, który też wkrótce umiera, bo w 1000 roku papież przekazuje koronę Stefanowi i prawo nadawania biskupstw, a raptem 3 lata później jest już u pana. Znów Bolesław nie skorzystał tak na tym. Był troszeczkę dalej, nie miał takich możliwości. Stefan daje radę. I Bolesław nie miał jeszcze jednej rzeczy. Nie miał tego zapisu historii, bym tak powiedział, tego przeświadczenia, że Węgrzy to jeszcze mogą nas zjechać, bo nas łupili 50 lat. Myśmy tak nie łupili cesarstwa. Mieliśmy oczywiście wojnę, to dopiero w drugą stronę. Gdy Otton umiera i zaczynają się konflikty, to dopiero wtedy Bolesław pokazuje, że jest też silny w polu. Wtedy zaczyna się bić z Niemcami. Wtedy daje radę, jak to możemy dzisiaj powiedzieć. Ale to już było po tym. Natomiast tutaj, w 1000 roku, gdy Stefan jest koronowany, on już to ma za sobą. Za nim idzie sława tych wojowników, których Bolesław jeszcze takiej sławy nie ma. Tak? Idzie siła. No, cesarz mówi, no to masz tą koronę, no to co tam, nie? Papież to samo, no lepiej, żebyś był po naszej stronie niż po stronie Bizancjum. Albo nie daj Bóg jeszcze czegoś innego, bo przecież możesz zostać cały czas państwem pogańskim, który będzie nas łupić bardzo blisko, takie państwo pogańskie. Państwa, Stefan ma jednego syna, którego też kształci na katolika, na chrześcijanina i na dobrego władcę. Między innymi zostawia mu różnego rodzaju takie myśli złote, bym tak powiedział, na temat tego, jak jego syn ma się zachowywać. To jest dość fajne, bo jest to zachowane. Między innymi mówi synowi, żeby był miłosierny, bo Bóg bardziej woli miłosierdzie niż ofiar. To jest dość ciekawe, bo on się w tych swoich radach podpiera cytatami z Pisma Świętego. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że ktoś mu to pisał. Może i tak, ale jednak rzeczywiście były to rady kierowane do swojego syna. Jego syn był człowiekiem pobożnym. Jest taka legenda, że nosił nawet relikwie Krzyża Świętego na swoim piersiach i gdy był z wizytą przyjacielską u Bolesława Chrobrego, bo zdarzało mu się, to na polowaniu dostał takiego objawienia, że w jednym klasztorze ma tą relikwię zostawić. Niestety to hobby, czyli właśnie polowanie, skończyło się dla niego bardzo tragicznie, ponieważ na jednym z takich polowań został ranny i umarł. Stefan pochował jedynego syna. Było to dla niego straszne doświadczenie. Wpadł w jakąś taką formę depresji. Tą depresję oczywiście od razu postanowili wykorzystać jego przeciwnicy polityczni, niestety też z rodziny, i uknuto spisek na życie Stefana. Spisek, który no nie wyszedł. Udało się go udaremnić. Co robi Stefan? No i tutaj jest takie pytanie o jego wiarę. Chociaż z drugiej strony żył w takich czasach, jak żył. W bardzo ciężkich czasach. To była jego rodzina, ci, którzy go chcieli zabić. Wydaje wyrok śmierci. Wyrok tragiczny. Już może państwo pamiętają, mówiłem troszeczkę o tym w przypadku Mieszka II. Jego przeciwnikom zalano uszy gorącym ołowiem. Jest to stary węgierski zwyczaj i dość późno zostanie wyparty przez ścięcie mieczem, które jest bardzo cywilizowanym sposobem śmierci, jeżeli miecz jest ostry, tak? Więc to jest takie jedno z jego ostatnich decyzji życiowych, bo rzeczywiście wkrótce później umiera. Zanim umiera, oddaje swoje państwo Matce Najświętszej. Był bardzo człowiekiem maryjnym. I tutaj jest dość ciekawa rzecz. Proszę zwrócić uwagę. Mieszko oddał swoje państwo papieżowi. Może państwo pamiętacie. Natomiast Stefan oddaje swoje państwo Maryi. W katedrze świętego Stefana jest ręka świętego Stefana, którą to ponoć właśnie wziął koronę, podniósł do nieba i przed swoją śmiercią ofiarował ją Matce Boskiej. To jest relikwia pierwszej klasy, tak? Przedramię takie, wystawiane publicznie, może się w tym miejscu modlić. I to był taki akt religijny. Po jego śmierci on nie miał potomka. Zupełnie, jakby powiedzieć, boczna linia Arpadów przejęła władzę. Stefan w swoim życiu udowodnił dwie rzeczy. Po pierwsze, że chrześcijaństwo jednoczy. Rzeczywiście po jego śmierci stała się rzecz niezwykła. Gdy wchodził na tron książęcy najpierw, to była federacja ludów. Gdy umierał, to było państwo. Państwo z podziałem administracyjnym, z podziałem diecezjalnym, z podziałem parafialnym, niezależne od innych państw na poziomie religijnym oraz państwowym. Jeden człowiek, jedno życie, taki przeskok. Państwo cywilizacji, gdyż ta nauka spływała, ci misjonarze spływali, oni ciągle chcieli, tak? Mieli duże możliwości tutaj ewangelizować. Państwo silne, ponieważ Stefan nie tylko skupiał się na konsolidacji, on także działał na płaszczyźnie międzynarodowej. Toczył bardzo niewiele wojen, głównie jako sojusznik. Najpierw sojusznik cesarza przeciwko Bolesławowi Chrobremu, potem, gdy szybko zobaczył, że to jest trochę głupie, wraz z Bolesławem Chrobrym jego wojska ruszały na Kijów. Tak? Złupili przecież Kijów, pamiętamy. Ale był taki jeden moment, gdzie wojska niemieckie troszeczkę zbytnio zapomniały o tym, jacy to są Węgrzy. I stwierdzili, że Stefanowi się trochę zbyt dużo wydaje. Stefan rościł prawa do Bawarii, to z Bawarii pochodziła jego żona. No nie podobało się to panom niemieckim, wywołali wojnę. No i tak jak ją wywołali, tak po pierwszej bitwie ją skończyli. Tak? Bo szybko się zorientowali, że ten lud węgierski to są ciągle ci Węgrzy. Jest ich trochę mniej niż wtedy. Dynastia Arpadów miała takiego patrona. Po pierwsze Stefana, który bardzo szybko został kanonizowany, tak? I jego kult się rozprzestrzeniał. Po drugie, również jego syn jest świętym, kanonizowanym świętym. Jest on patronem właśnie młodych Węgrów, jak to się tak mówi. I to była dynastia bardzo płodna w świętych, w błogosławionych, mimo że tak naprawdę to nie byli bezpośredni potomkowie Stefana, gdyż jego bezpośredni potomek umarł i nie miał żadnych dzieci. To były jego boczne tory tej dynastii, ale przypomnę, że ta dynastia choćby na nasz polski rynek, spójrzmy, wydała dwie błogosławione, święte, świętą Kingę i błogosławioną Jolentę Kaliską. To przecież oni byli z Arpadów, tak? To byli ci z korony świętego Stefana. Tak się mówi o ziemiach, które Stefan zjednoczył, że to są ziemie korony świętego Stefana, które później dzieliły się na różne kraje. Ale właśnie ta idea, ten patron niezwykle mocno czuwał nad nim. I biorąc pod uwagę, ilu wydała błogosławionych świętych i że ten naród do dziś jest narodem katolickim, chrześcijańskim, to święty Stefan nad nimi czuwał. Mam nadzieję, że się Państwu podobało. Zachęcam do modlitwy do świętego Stefana. Jest to patron nie tylko Węgier, ale też ludzi, którzy mają władzę. Do takich ludzi zawsze warto się modlić, jeżeli jakąkolwiek władzę mamy nad choćby jednym człowiekiem. Dziękuję, życzę miłego dnia i do usłyszenia.